Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyród-Wiśniewska. To audycja Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Tym razem zaplanowałam dla Państwa spotkanie z Bogdanem Karełem, który pochodzi z łosiańskiej rodziny, jest snycerzem i zajmuje się tym od 30 lat, a najbliższa jest mu tematyka sakralna. Dziś wybieramy się w Beskid Niski.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dopóki słońce wschodzi, Bogdan Kareł zajmuje się snycerką. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
30 lat minęło.
35.
35? Ale jak jeden dzień?
No prawie jak jeden dzień, tak. Początki były najtrudniejsze, a reszta to praktycznie przyleciała.
Zajmuje się pan snycerką, ale w wydaniu łemkowskim?
No tak, no tak, bo jeżeli w rzeźbie coś, powiedzmy, co mogłoby być zawieszone w cerkwi, to znaczy, że to jest w wydaniu łemkowskim.
Jak poznajemy te łemkowskie motywy?
Łemkowskie, no trzeba po prostu przyjść do cerkwi i zobaczyć, co jest, co tam widać w tych cerkwiach, czy to w łosiańskiej cerkwi, czy w Brunarach, czy w jakiejś innej tych najważniejszych tu na naszym terenie, których jest chyba 5, klasy 0 europejskie, światowego dziedzictwa po prostu cerkwie.
Poszukajmy tych wyróżników łemkowskich.
No cerkiew jako wyróżnik powiedzmy religijny i nacjonalny, o tak można byłoby powiedzieć. No my Łemkowie mieszkamy tutaj od, co najmniej datowani jesteśmy od XIV wieku, a na pewno jeżeli wieś ta, w której w tej chwili znajdujemy się, jest datowana 1359 roku, to mamy XIV wiek, ale żeby wieś zaistniała, to historycy przewidują 100-150 lat do tyłu, no ponieważ no, dla utrzymania, czyli powstanie musi być 100-150 lat wcześniej.
Oj, to bardzo się cofnęliśmy.
No cofnęliśmy się, no taka jest prawda.
Do początków osadnictwa.
Tak, do początków osadnictwa na tych terenach i to osadnictwa wołoskiego.
Panie Bogdanie, pan pochodzi z łosiańskiej rodziny.
Z dwóch łosiańskich rodzin, ze Szlantów i z Kareów.
Z rodziny Szlantów i
Kareów.
Przeglądając materiały na temat historii Łosia, znalazłam taką informację, że o takim nazwisku była osoba, która była księdzem. To jest rodzina,
grekokatolickim,
czy nie?
Tak. Grekokatolickim lub prawosławnym, trudno powiedzieć. Ten ksiądz mieszkał w czasie I wojny światowej, jeżeli o tego chodzi. Prawdopodobnie chodzi o Piotra Kareła, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. I w momencie, kiedy Austriacy zabrali mojego dziadka Pawła do obozu koncentracyjnego w czasie I wojny światowej, do Thalerhofu, on organizował składki wśród Łemków zamieszkujących Amerykę, czyli wśród emigrantów. Wysyłał te pieniądze do obozów Austrii i to zostało dzielone między tych, którzy pochodzili z Łosia. Te pieniądze. I za te pieniądze mogli kupić sobie w kantynie jakieś tam produkty spożywcze, być może jakieś jeszcze sanitarne, trudno mi powiedzieć, ale tak to wyglądało.
Widzę, że jakoś tak kierunkujemy się w tej rozmowie na historię, to może jeszcze na moment.
Możemy iść w boki.
Nie, jeszcze na moment zostańmy tutaj przy historii. Panie Bogdanie, będąc tutaj na ziemi łemkowskiej, maziarskiej na pewno,
tak.
Ale też na ziemi, na której możemy zobaczyć takie cerkwie, jak ta, blisko której jesteśmy, czyli cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Właśnie.
No to jest coś
stojącej na stojącej od 1812 roku na ziemi, której podarował jakiś Kareł.
Czyli wszystko tutaj zmierza.
No wie pani, no ale cóż, ja poradzę. No nic nie poradzę na to.
No nie, no pan,
takie są fakty.
Ale wracając jeszcze tutaj do naszego wątku, trudno nie mówić także o tej bolesnej łemkowskiej historii. Rodzina Kareów i Szlantów, jak była doświadczona?
No różnie, różne rodziny różnie były doświadczone, ale ta rodzina akurat, z której ja się wywodzę, czyli po Pawle Karele, oni uciekli przed całą tą zawieruchą, przed całą tą operacją, czy tą akcją Wisła, ponieważ dostali informację z, nie wiem, czy to był urząd powiatowy, czy starostwo w Gorlicach, przyjechał przyjaciel dziadka i powiedział: Paweł, uciekajcie, bo albo was wygonią, albo was zabiją. No więc dziadek załadował dwa wozy, uciekli za Tarnów do swoich przyjaciół, nomen omen Maziarzy, o nazwisku Maziarz, do miejscowości, wynajął tam dom i tam mieszkał do śmierci. A, ta miejscowość nazywała się Śmigno, tam mieszkali państwo Maziarz.
O takim nazwisku.
O takim nazwisku, to nomen omen mówię właśnie dlatego, że Maziarz uciekł ze swojej rodzinnej wsi maziarskiej do Polaków o nazwisku Maziarz.
Pan pochodzi z łosiańskiej rodziny, ale gdzie się pan urodził?
Ja urodziłem się pod Warszawą w Jankach. Tam, gdzie w tej chwili stoi IKEA i te wszystkie zabudowania, te wszystkie pawilony handlowe, po lewej stronie drogi z Kielc w kierunku Warszawy, gdzie zbiegają się dwie drogi, jedna z Krakowa, jedna z Warszawy, to w tym miejscu była pszenica. Ja tam do 6 roku życia biegałem jako dziecko po tej pszenicy.
I co? I kiedy pana zawołała Łemkowina?
Łemkowina nas zawołała po prostu w roku 60 lub 61, gdzie musieliśmy uciekać stamtąd, ponieważ ojciec jako alchemik, czyli Maziarz, który przetwarzał ropę w różny taki domowy sposób, dlatego mówię, że alchemik, zapalił te produkty i spaliło się 200 beczek z różnymi produktami, to wylatywało wszystko w powietrze, mam to jeszcze w oczach, jako 6-letnie dziecko i później, no tak w tych, dokładnie nie będę tego opowiadał, bo to się takich rzeczy nie opowiada, ale w każdym razie, żeśmy się bardzo szybko spakowali na ciężarowy samochód i uciekliśmy do Tarnowa. No i w Tarnowie mieszkałem przez następne 20 lat.
Czyli tutaj już ile lat pan jest w tych okolicach?
W tych okolicach jestem od 1984 roku.
Ale nie w Łosiu.
Wiem, no, chociaż w Gorlicach.
Wiem, tutaj zdradzę być może, że w Łosiu pan buduje dom.
Tak, w Łosiu buduję szkołę snycerki, snycerstwa, szkołę rzeźby. Myślę, że w przeciągu paru lat to powstanie. No i będę kształcił, będę uczył dzieci i dorosłych, tych, którzy będą chcieli sobie coś popróbować ręką porzeźbić.
A to cudowne, to oznacza, że marzenia się spełniają.
No tak, tak.
Przyznam szczerze, że miałam zaplanowane takie pytanie, czy pan spełni to marzenie, no ale bardzo się cieszę w takim razie, że no
wyszło
się wyjaśniło.
Wyszło po prostu tak fajnie, że działkę już kupiłem tam kilkanaście lat temu. Poza tym pomyślałem sobie, że skoro z mojej strony, ze strony Karełów nie mamy ani kawałka ziemi tutaj, ponieważ wszystko nam zabrano, ale odzyskamy to tak pomalutku. I no, trzeba kupić działkę, tak czy inaczej, zanim odzyskamy to, co nasze, i tam coś wybudować. No, jak wybudować, to dobrze by było coś takiego, co by prosperowało, przynosiło jakieś korzyści, nie tylko dla mnie, ale i dla innych. Czyli nauka, no, szkoła snycerstwa.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi rozmawiamy ze snycerzem pochodzącym z łosiańskiej rodziny, Bogdanem Karełem. Do tej rozmowy wracamy już po przerwie.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Słuchają Państwo Regionów Kultury, piątkowe wydanie Dopóki Słońce Wschodzi, czyli spotkania z osobami wyjątkowej pasji, z artystami ludowymi, z rzemieślnikami, z ludźmi, którzy żyją blisko natury. Kolejnym bohaterem jest Bogdan Kareł, który zajmuje się snycerką od 35 lat. A spotykamy się w Łosiu, w Zagrodzie Maziarskiej, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Panie Bogdanie, muszę przyznać, że snycerka i snycerstwo, szczególnie przystępnie, to nie brzmi.
No nie brzmi przystępnie, dlatego że wszyscy kojarzą to z płatnerstwem, czyli z wykonywaniem jakiejś zbroi, mieczy. To jest bardziej jak gdyby rozpowszechnione pojęcie, a snycerka, no prosto mówiąc, to jest rzeźba w drewnie.
No właśnie, rzeźba w drewnie po prostu, choć to oczywiście bardzo skomplikowane, trudne i wymagające, myślę, też dużego doświadczenia, ale ja mam takie pierwsze skojarzenie z taką pracą bardzo dokładną, że to jest coś takiego bardzo misternego.
No, snycerka, w snycerce musi być zachowana, powiedzmy, jak patrzymy na przykład w cerkwi, w takich głębokich cerkwiach, to widzimy tą symetrię, czyli widzimy lewą stronę, prawą stronę, tak jak symetrycznie na przykład rozmieszczone są ikony namiestne w ikonostasie cerkiewnym, gdzie patrząc na wprost, po prawej stronie carskich wrót mamy Chrystusa Pantokratora, po lewej stronie Matkę Boską z Dzieciątkiem Chodzigitrię, po lewej stronie mamy patrona jak gdyby regionu, w tym przypadku świętego Mikołaja, i po prawej stronie ikonę namiestną, która mówi o, pod jakim wezwaniem jest dana cerkiew. I to wszystko jest ujęte w jakichś ramach i to jest przeważnie wszystko symetryczne. Lewa strona jest odbiciem lustrzanym, czy tam przez lustrzane odbicie, czy przez inwersję prawej strony, czy na odwrót. Góra do dołu, no wszystko jest symetryczne i tak jest po prostu najprościej tworzyć i to jest też piękne, chociaż niektórzy artyści mówią, że tyle jest piękna w sztuce, ile jest w nim inaczej. Tyle jest piękna w człowieku, ile jest w nim w asymetrii. Ile jest w nim asymetrii. Gdybyśmy tak przez głowę, przez oś sobie powiedzmy przeprowadzili i wzięli lewą i prawą stronę, to te dwie połówki nie są jednakowe. I wtedy widać ten charakter człowieka, z której strony lepiej wygląda.
I podobno serce jest po lewej stronie.
Serce podobno. Jest podobno po lewej stronie.
I a propos tego, że pewne rzeczy podobno, ale tutaj mamy taką szansę, żeby to zweryfikować. Pracuje pan nad wrotami diakońskimi.
Tak, nad wrotami diakońskimi dla muzealnej cerkwi w Bartnym, właścicielem tej cerkwi są dwory Gładyszów i Karwacjanów w Gorlicach, a placówką zarządza, placówką tą łosiańską, w której się w tej chwili znajdujemy, i tą cerkwią w Bartnym zarządza Klaudia Zbiegiń.
Jak idzie praca? No i proszę powiedzieć, czy to jest rekonstrukcja?
Na jakiej tych drzwi tam zasadzie? Nigdy nie było. Tych drzwi tam nigdy nie było. Mam ucznia, bo to jest projekt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Mam ucznia, z którym właśnie to razem tworzymy. Trochę rzuciłem go na głęboką wodę, przez 8 miesięcy da radę. Coś z niego będzie, myślę. I tą pracę wykonamy do końca grudnia. Postęp jest jeszcze mały, ale jak ucznia nie ma, bo akurat jest na wczasach, mistrz musi po prostu pilnować wszystkiego, a uczeń po prostu jest na wczasach, jak to dzisiaj bywa.
A ciekawą rzecz pan powiedział, bo powiedział pan, że tych drzwi nigdy tam nie było.
Tak.
To skąd taki pomysł?
Prawdopodobnie ten pomysł jest prozaiczny. No po prostu będąc na tej cerkwi kilkanaście razy, no widziałem tą dziurę. Z lewej strony i z prawej strony carskich wrót. Carskie wrota są.
Carskie wrota, czyli te, które są na
wprost. Tak, te, które są na wprost, one są największe. One są dwudzielne, są otwierane na lewą, na prawą stronę. A drzwi diakońskie, te północne, które my rzeźbimy, są z lewej strony, patrząc na wprost carskich wrót. Z prawej strony są, to są północne, z prawej strony są południowe. No i tak ta dziura tam była i była i była i w końcu doszedłem do wniosku, że trzeba coś, tą dziurę po prostu czymś zatkać.
Ot po prostu. W jakim drewnie pan
No drewno rzeźbi? Lipowe, drewno lipowe, rzeźbię i w lipie, i w kasztanie, i w machoniu, w różnych egzotycznych, w dębie. No ostatnio, znaczy rok czy dwa lata temu, rzeźbiłem oparcie do krzesła według projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1904 czy 1905 roku dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Chyba w willi Szołajskich, jeżeli się nie mylę.
Panie Bogdanie, pan zajmuje się także dość rzadką sprawą, czyli wykonuje pan ikony rzeźbione.
Tak.
Ikony, które na ogół oglądamy w cerkwiach, to ikony pisane.
Pisane lub malowane, bo to różne są nazwy na to. To zależy od tego, komu to tłumaczymy, z jakiego języka tłumaczymy. No w każdym razie ja robię rzeźbione. A to tak na przekór, bo chyba w XVIII wieku albo w XVII, w XVIII wieku została zakazana, bo wcześniej też były rzeźbione ikony w cerkwiach, te wcześniejsze. I było bardzo dużo rzeźb w cerkwiach, ale to szczególnie w tych rosyjskich. W XVII lub XVIII wieku zakazano po prostu rzeźbienia. No i jeżeli przeczytałem, że taki zakaz istnieje, no to właśnie na przekór temu zacząłem rzeźbić. Nawet miałem problemy, a szczególnie z kościołem wschodnim obrządku prawosławnego, gdzie może nie hierarchia, ale powiedzmy niektórzy wyznawcy mieli do mnie pretensje, że ikon się nie rzeźbi. A ja mówię, że rzeźbione były zawsze. No ja będę dalej rzeźbił, nie przejmuję się tym.
Gdzie można takie ikony pana autorstwa zobaczyć?
Najwięcej tych ikon jest generalnie za granicą. U jednego z księży grekokatolickich na Słowacji. Część jest w okolicach Krynicy, nie będę mówił, to są prywatne po prostu miejsca. No jedno mam tutaj gdzieś ze sobą, prawdopodobnie w aucie, którą wożę taką, żeby ktoś zobaczył, o co chodzi w tym wszystkim.
Panie Bogdanie, jeszcze na koniec chciałabym wrócić do początku tej wielkiej pasji i miłości, jaką jest snycerka dla pana, bo przeczytałam w internecie w jednym z artykułów, zdaje się, że chyba w piśmie folkowym, że pan jak rozpoczynał tę przygodę, to chciał jak najszybciej wracać do domu, i z powrotem złapać za dłuto.
Tak, no to bo ja jestem z wykształcenia inżynierem, technologiem materiałów. Wszystkich materiałów jestem technologiem, bo tworzy sztucznych, tworzy w ceramicznych i tworzy w metalicznych i w ogóle stali materiałów kompozytowych. Wszystkiego oprócz drewna. A drewna nauczyłem się sam. Pracując zawodowo jako inżynier, pracowałem do 15, nigdy nie chciałem nigdy dłużej pracować, a 15 już mogłem trzymać dłuto w ręce i sobie rzeźbić. Pracę lubiłem, a to kocham.
Materiał się odwdzięcza za tę miłość?
Tak, no materiał jest bardzo wdzięczny, lipa pachnie. To jest, jeżeli dobrze jest przygotowane narzędzie, to gładkość tej powierzchni po pociągnięciu dłutem jest nieprawdopodobnie niskiej wysokości nierówności.
Jeżeli ktoś by chciał rozpocząć taką przygodę właśnie, jaką jest snycerka, to rozumiem, że może się do pana zgłosić. Może też poczekać, aż szkoła będzie ukończona.
Nie, no nie ma żadnego problemu. Ja od wielu lat jeszcze, kiedy jeszcze tej szkoły nie ma, to ja sobie stworzyłem warunki i sytuacje, gdzie mogę uczyć. Uczyłem z projektu Mistrz Tradycji. Nie wiem, przez rok chyba, żeśmy to robili, ale to jest jakieś 5-6 lat temu. Też właśnie na terenie Zagrody i Gminnego Ośrodka Kultury w Klimkówce. W Klimkówce poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie. Tak, z tamtymi paniami i tutaj z Zagrodą Maziarską. No i tam uczyliśmy się też tej snycerki. Tam byli ludzie dorośli. Od leśników poprzez inżynierów, artystki, gospodynie domowe, gość, który jeździł wózkiem widłowym, też się uczył. No wszyscy się uczyli, byli zadowoleni.
No właśnie, czyli wyjaśniło się. Snycerka może i nie brzmi to szczególnie przystępnie, ale jednak jeżeli ktoś...
To jest rzeźba w drewnie. Taka bardzo fajna rzeźba w drewnie, bardzo miła.
To jednak może być zdecydowanie bardziej przystępne. Bogdan Kareł.
Tak.
Snycerz, pochodzący z łosiańskiej rodziny z obu stron, budujący aktualnie szkołę snycerską.
W Łosiu.
W Łosiu. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, zapraszam. Jak szkoła będzie otworzyć swoje podwoje, może Radio Kraków będzie miało ochotę zrobić jakąś małą, nie wiem, transmisję. Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, do usłyszenia.